Konrad Mielnik, dobry wieczór. Do godziny 22 pozostało jeszcze 25 minut. Jak zawsze w poniedziałek w Radiu Gdańsk o tej porze rozmawiamy o kulturze. Dziś znakomici goście. Oczywiście tradycyjnie jestem w studiu. Goście na łączach. Skype'owo wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
No i telefonicznie z Frankfurtu Wojciech Rajski, szef Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, profesor. No w domu pan jest, panie dyrektorze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Gdzie mógłby być indziej o tej porze?
Panowie, dziś 29 dzień marca, dokładnie rok temu pożegnaliśmy jednego z największych, nie tylko chyba kompozytorów, ale w ogóle myślicieli, ludzi kultury ostatnich dziesięcioleci, Krzysztofa Pendereckiego. Wiemy już, że pogrzeb będzie dopiero za rok, a to już rok minął. Panie ministrze, Krzysztof Penderecki a kultura polska. Jak to jest?
Ja myślę, że w ogóle można spojrzeć na dwudziestowieczny dorobek polskich kompozytorów jako wejście na taki poziom, który nigdy polska muzyka we wcześniejszych stuleciach nie osiągnęła. Właściwie w XIX wieku Chopin jest tą jedyną osobą, która do świata ze swoją twórczością się przebiła, ale w XX wieku mamy cały szereg kompozytorów, którzy
i to mniej więcej urodzonych w tym samym czasie, bo to są początki lat 30.
Ale jeszcze wcześniej, poczynając przecież od Karola Szymanowskiego, poprzez tych wielkich kompozytorów, którzy w drugiej połowie XX wieku rozsławili polską muzykę w świecie. Pan pewnie myśli o tym 33. roczniku, który
tak,
był
tak, tak, czyli Penderecki, Kilar, Górecki. Wcześniej Lutosławski przecież.
Tak. A oni właśnie trzej z tego jednego rocznika.
No też ser Andrzej Panufnik, który przecież był, i Aleksander Tansman, który był za swojego życia jednym z częściej grywanych kompozytorów na świecie.
I Grażyna Bacewicz, bo przecież kobiet niewiele wśród tych wielkich kompozytorów światowych, a tutaj rzeczywiście sława duża w świecie. I Krzysztof Penderecki na tym tle oczywiście się absolutnie wybija. Niektórzy twierdzą, że najwybitniejszy kompozytor do niedawna jeszcze żyjący, mówiono jeszcze ponad rok temu, że wśród żyjących kompozytorów na świecie to jest najwybitniejszy kompozytor na świecie. Tak wiele osób to oceniało. I rzeczywiście dorobek wielki, popularny, grany na estradach świata. To są rzeczy oczywiście nieporównywalne, muzyka Pendereckiego, czy Góreckiego, czy Kilara, bo o tej trójce najczęściej mówimy, zupełnie inny.
Ale na przykład Kilar i Penderecki mieli także, Penderecki również miał epizody filmowe. No Kilar to właściwie tworzył dwutorowo, bo tych tytułów filmowych było ponad 100, ale w przypadku Pendereckiego mamy jeden z najsłynniejszych i najcenniejszych filmów w historii filmografii, czyli Rękopis znaleziony w Saragosie. Mamy te trzy słynne utwory w starym stylu, gdzie Penderecki w latach 50. potrafił pokazać, że bez tradycyjnej techniki nie da się tworzyć nowocześnie. Chociażby słynna aria z trzech utworów w dawnym stylu. Także są pewne wspólne elementy. Czyli
jeśli już o tym mówimy, ja muszę jednak opowiedzieć pewną historię, którą przeżyłem 15 lat temu. Byłem wiceministrem kultury, bo wtedy też byłem wiceministrem kultury w 2006 roku. I powołaliśmy Radę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Do tej rady weszło tych trzech kompozytorów. Wtedy wszyscy jeszcze żyli. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie niezwykłe przeżycie, że po posiedzeniu tej rady poszliśmy na wspólny posiłek do restauracji w Katowicach i siedziałem z Krzysztofem Pendereckim, Henrykiem Mikołajem Góreckim i Wojciechem Kilarem i oczywiście panią dyrektor orkiestry, czyli Joanną Wnuk-Nazarową. I była to jedna z najciekawszych rozmów, które w życiu odbyłem.
Która także, jak przestała być dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, coraz częściej, ja ją przynajmniej spotykam w różnych filharmoniach, jak przyjeżdża i słucha swoich wykonań, swoich utworów oczywiście, bo to kompozytorka także.
Też, oczywiście. Więc takie przeżycie miałem. Potem niestety po kolei ci wielcy z rocznika 33 roku kompozytorzy zaczęli odchodzić. Ostatni z nich właśnie rok temu Krzysztof Penderecki. No i tak już od roku rzeczywiście się zastanawiamy nad jego pozycją w historii muzyki i w miarę upływu tego czasu widzimy, że to jest po prostu, no co to dużo mówić, pomnik. Pomnik muzyki polskiej, muzyki światowej. Człowiek, który no, pozostawił po sobie dzieła, które będą wykonywane, jak sądzę, przez stulecia.
No i w tym momencie pytanie do dyrektora Rajskiego. Panie dyrektorze, pan oczywiście znał osobiście Krzysztofa Pendereckiego. Wielokrotnie się pan z nim spotykał, ale też tak się jakoś złożyło, że zrealizował pan ostatnie nagranie muzyki Krzysztofa Pendereckiego za jego życia, a płyta wyszła już po śmierci. I to było dzieło, na które wszyscy czekali, które miało być na różne tematy, bo była wersja, że będzie o drzewach i tak dalej. Natomiast płyta się ukazała nomen omen już w czasie pandemii, po śmierci mistrza, i nomen omen jest to szósta symfonia, czyli symfonia chińska.
Tak, ja w pewnym sensie świadomie dążyłem do tego, aby zdążyć nagrać tę symfonię za życia kompozytora. Rozmawiałem z nim dużo na ten temat, odwiedziłem go, miałem różne pytania, małe wątpliwości co do niektórych miejsc, także spędziliśmy kilka godzin nad tą partyturą. I muszę powiedzieć, że no, jak widziałem, w jakim stanie był maestro, no to śpieszyłem się bardzo i powiedziałbym, po trupach nagrywaliśmy tę symfonię. Między innymi przesunął się termin o 2 miesiące, później mieliśmy nieogrzewany kościół, bo się zepsuło ogrzewanie. Nagrywaliśmy to w temperaturze 12 stopni, ja wszystkich męczyłem i zaklinałem, żeby to nagranie skończyć. Udało się. Mieliśmy też solistę, który był wybrany właśnie przez profesora Pendereckiego. No i bardzo się cieszę, że tę lukę w symfoniach byłem w stanie uzupełnić i to, że jeszcze to nagranie pobłogosławił sam mistrz, a niestety proces wydawniczy jest niekiedy długi i nie udało się tego wcześniej wydać, no ale przynajmniej mamy w tej chwili wszystkie symfonie maestro Pendereckiego nagrane na płyty.
No i właśnie to wasze nagranie, to nagranie, które jest jednocześnie światową premierą fonograficzną. Dzieła, na które no, czekaliśmy wiele lat, bo przecież Symfonia VII powstała dużo wcześniej, a ta Symfonia VII to 7 bram Jerozolimy. I
tak.
Tu warto zauważyć, że tylko 3 miasta zostały uhonorowane przez mistrza. To jest właśnie Jerozolima, 3000 lat, Moskwa, hymn do świętego Daniły, no i Gdańsk, na tysiąclecie Gdańska, hymn do świętego Wojciecha. Było dużo krzyku na ten temat. Po co taki utwór zamawiać u takiego kompozytora? Pamiętam, jak się niektórzy zastanawiali, ile mistrz to pisał i ile mu zapłacono i tak dalej, i tak dalej. Ale fakt jest faktem, że jest to jedna z częściej wykonywanych kompozycji Pendereckiego w tej chwili na świecie, z racji chociażby obsady, składu.
Oczywiście.
No i więc, świetna promocja Polski, panie ministrze.
Gdańska, tak,
i Gdańska.
Muszę powiedzieć, że utwory Krzysztofa Pendereckiego mają, mówię w cudzysłowie i na wesoło, jeden minus, że mają niektóre mają wielkie obsady. I to nastręcza orkiestrą, filharmonią wielu kłopotów, żeby grać orkiestrą nie 80-osobową, ale 100 albo 120 i mieć kilka chórów. Jest to po prostu logistyczny problem, jak też koszta. Więc cieszę się, że te utwory są grywane. Z tego powodu może będą kiedyś mniej grywane, no ale miejmy nadzieję, że nie. I staramy się wszyscy dalej oczywiście popierać jego twórczość, a nasza orkiestra kameralna nie może wykonać 3 bram Jerozolimy ani nagrać, więc my głównie gramy jakieś 5 czy 7 utworów mniejszych napisanych przez mistrza. No i cieszę się, że powiększyliśmy skład i udało nam się nagrać tę 6. symfonię.
No ale słucha nas pan minister, więc pan minister na pewno ma jakieś plany, jeśli chodzi o ministerstwo, w ogóle jeśli chodzi o promocję sztuki Pendereckiego, która no jednak jak każda sztuka mimo wszystko promocji będzie potrzebować prędzej czy później.
Ja myślę, że trzeba też wypromować lepiej jego muzykę kameralną, bo rzeczywiście te wielkie dzieła jest bardzo trudno nagrać i zebrać takie wielkie zespoły, ale one jednak swoją fonografię już mają. Natomiast muzyka kameralna jeszcze jest słabo upowszechniona. Wiem, że Kwartet Śląski na przykład nagrał wszystkie 4 kwartety właśnie Krzysztofa Pendereckiego, ale jest przecież mnóstwo utworów na kilka instrumentów z jakimś instrumentem wiodącym, na przykład na troje instrumentów smyczkowych i jakiś instrument wiodący typu klarnet, trąbka i tak dalej, więc to warto jeszcze przypominać, jeszcze nagrywać, bo sam Penderecki mówił, że on się bardziej w tej muzyce kameralnej wyraża, znaczy swoją duszę, swoje przeżycia, swoje emocje w tej muzyce kameralnej bardziej wyraża, bo te wielkie dzieła bardzo często były tworzone na zamówienie. Na zamówienie z okazji właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, jakichś rocznic wielkich i to było takie wykonywanie pewnego obowiązku. Oczywiście tam też dusza i duch Krzysztofa Pendereckiego jest, ale te utwory kameralne były pisane takie, tak bardziej od serca. I
ale pozwoli pan minister, że ja w tym momencie wejdę w słowo, bo ja nie ukrywam, mieliśmy sporo kontaktów. Ja osobiście z mistrzem Pendereckim wielokrotnie rozmawialiśmy i on zawsze podkreślał, że właściwie on wszystko pisze na zamówienie, bo prędzej czy później ktoś u niego to zamówi. On... To był taki bardzo specyficzny sposób tworzenia, jeśli chodzi o Pendereckiego. Z tymi kolejnościami różnie bywało. Przecież Missa Brevis, która została prawykonana kilka lat temu w sumie, była napisana na zamówienie chóru od świętego Tomasza w Lipsku, ale wiele elementów tej mszy zostało napisanych wiele lat wcześniej. Jeden był dedykowany komuś, drugi komuś i w końcu po iluś tam latach wyszła całość. Polskie Rekwiem tworzył 25 lat. Ostatni utwór to Szakona, napisana po śmierci świętego Jana Pawła II. Po Symfonii VII długo czekaliśmy na Symfonię VI. A sam Penderecki bardzo umiejętnie potrafił transponować niektóre utwory na zupełnie inne instrumenty. No, na tej płycie, którą nagrał Wojciech Rajski, jest utwór na klarnet solo, prawda?
Tak jest, ale w oryginale...
W oryginale to było na altówkę. No właśnie. Ile znakomitych utworów Pendereckiego zostało przystosowanych, tak można powiedzieć, przez mistrza na chór a cappella. I tutaj kolejny gdański akcent, czyli Polski Chór Kameralny z Hola Cantorum Gaudensis. Wszystkie kompozycje Pendereckiego, te, które się udało nagrać, one są nagrane przez ten zespół. Ja byłem świadkiem wielu prawykonań i na jednym z nich nawet mistrz powiedział, to chyba tak nie napisałem, ale to jest bardzo piękne i niech tak zostanie, jakście wykonali.
Tak. Ale to mistrz nie raz tak powiedział przy różnych okazjach i mistrzowi wolno tak mówić. Ale ja jak...
Natomiast też powiadał, że nie każdy potrafi pisać symfonię, a on tę symfonię pisał.
To prawda. I też mówił, że nie każdy potrafi pisać fugi i kompozytor, który nie potrafi napisać fugi, nie jest kompozytorem. A on fugi potrafił pisać.
Ale ja powrócę jeszcze do tego pytania do pana ministra. Myślę tutaj o tej promocji muzyki Pendereckiego. Mówił pan o tej twórczości kameralnej. Ale ja myślę, że my w ogóle powinniśmy myśleć o promocji tej muzyki. Bo wspomniał pan na przykład o Chopinie, że był pamiętany. Ale pamiętany jak? Koncert Chopinowski, konkurs Chopinowski zorganizowano na początku XX wieku właśnie po to, aby nieco odwrócić pojmowanie muzyki Chopina, która się kojarzyła z muzyką ckliwą, przeromantyzowaną, bo po prostu grano te utwory, które dało się zagrać, a głównie to robiły uczennice Chopina lub uczennice uczennic, bo tak to wyglądało. I dopiero potem poznaliśmy tego Chopina. Utwór Zaremskiego to jest jeden z najwspanialszych utworów kameralnych XIX stulecia. Się okazuje teraz, ale on został wydany dopiero gdzieś w połowie XX wieku. I tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak powinniśmy, myślę, właśnie dbać o tą promocję kultury polskiej na świecie, również za pomocą takich środków naszych.
Ja powiem tak, w roku 2007 planowaliśmy w Ministerstwie Kultury powołanie specjalnego instytutu na wzór Instytutu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, który się zajmuje i opiekuje dziedzictwem muzyki Fryderyka Chopina.
I robi to znakomicie.
Instytutu Muzyki Polskiej XX wieku, bo uznaliśmy właśnie, że to jest taka jakość, tak równoważna wielkiej muzyce niemieckiej, francuskiej czy angielskiej na przykład, że wcześniej w poprzednich stuleciach takiej pozycji muzyka polska nie miała i że trzeba tę muzykę dwudziestowieczną wypromować. No wtedy nie zdążyliśmy tego zrobić, straciliśmy władzę i nasi następcy powołali Instytut Muzyki i Tańca. Mamy taki instytut, ale on generalnie zajmuje się promocją muzyki i tańca, a wydawało mi się, że warto by było tak bardziej w sposób wyspecjalizowany promować właśnie polską muzykę XX wieku, konkretnie z tymi wszystkimi nazwiskami kompozytorów, których na przykład wymieniliśmy na początku naszej audycji. Być może warto by było do tego wrócić, bo to jest, no, to są konkretne nazwiska, które tak rozsławiają polską muzykę, że warto to promować. Ja mam natomiast takie z ciekawości pytanie do panów. Kiedy pierwszy raz zetknęliście się z Krzysztofem Pendereckim? Pierwsze spotkanie. Przepraszam, zamieniam się z panem redaktorem.
Panie Konradzie, pan pierwszy.
Moje pierwsze spotkanie i pierwsza rozmowa z Krzysztofem Pendereckim, taka radiowa, bo potem te spotkania miały różny przebieg, no szczególnie podczas jubileuszy, kiedy prowadziłem koncerty, ale pamiętam, że moje pierwsze spotkanie z Krzysztofem Pendereckim było w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, kiedy to było wykonywane Stabat Mater Krzysztofa Pendereckiego. To było bardzo dawno temu. Byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem. No i czasy były nieco inne. I władza.
A czy Penderecki był obecny na odsłonięciu pomnika poległych stoczniowców w grudniu 1980 roku po zwycięstwie Solidarności w Sierpniu?
Tego nie wiem. Wiem natomiast, że to wykonanie Lakrimozy, bo to o tym mówimy, na odsłonięciu pomnika było tak, no, nie do końca na żywo.
Mhm. A ja spotkałem się później z mistrzem. Nie byłem tak młody jak pan Konrad Mielnik, jakieś mniej więcej 20 lat temu. No i oczywiście zaczęło to się od rozmów na temat jego kompozycji, które miałem z orkiestrą wykonywać. Potem przerodziło się to w dobrą znajomość, no i spotkaliśmy się i prywatnie, i też z okazji wspólnych wykonań. Ale raz muszę powiedzieć, że mimo, że mam orkiestrę kameralną, wykonaliśmy polskie rekwiem Krzysztofa Pendereckiego.
Ale w to całości?
Było tak, to było z orkiestrą radiową z Warszawy. W Niemczech mieliśmy takie krótkie, kilkukoncertowe tournée i to była orkiestra radiowa i wtedy to było wykonane. Także nie była to orkiestra kameralna, ale powiedzmy jakiś udział w tym.
Ale panie dyrektorze, zapytam wprost, czy z Szakoną, tym ostatnim ogniwem, które napisane zostało po śmierci papieża?
Powiem panu, nie.
No właśnie.
Nie, przed.
Czyli polskie rekwiem właśnie Pendereckiego, tak. To jest to, które ma te ramy. Zaczęło się od Lakrimozy, tak, potem była Agnus Dei, śmierć kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak. No i Szakona po śmierci Jana Pawła II. Także dzieło. No poza tym, jak pan minister pyta o spotkania z mistrzem, no to ja już pomijam takie sytuacje, na przykład jak prowadziłem w Warszawie koncert, kiedy wręczono Krzysztofowi Pendereckiemu Berło Kultury Polskiej, to spotykaliśmy się i to było nasze ostatnie także radiowe spotkanie w Jastrzębiej Górze bardzo często.
Tak jest. Tak.
Do której Krzysztof Penderecki przyjeżdżał co roku i zawsze go pytałem, przecież może pan wypoczywać gdzie pan chce. On mówi, że tu mu się dobrze pisze, tu zresztą powstało wiele jego utworów, wiele szkiców. No i zakończył tę wypowiedź, którą zresztą przypomniałem w piątek na antenie Radia Gdańsk, że właściwie on wypoczynku nie potrzebuje.
A ja to pytanie specjalnie zadałem po to, żeby też opowiedzieć o moim pierwszym spotkaniu, bo myślę, że to będzie też dla redaktora Mielnika pewna niespodzianka. Otóż dzisiaj sobie uświadomiłem, że właściwie pierwszy raz widziałem na oczy i przyglądałem się Krzysztofowi Pendereckiemu w 1983 roku w Krakowie, kiedy pojechałem na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, bo druga pielgrzymka Jana Pawła II była w ponurym roku stanu wojennego w 1983 roku. właśnie do Krakowa. I potem, już po tym spotkaniu z Janem Pawłem II, spacerując po ulicach Starówki Krakowskiej, nagle zobaczyłem rozświetloną restaurację w takim ciemnym, ponurym Krakowie, bo tak w PRL-u na ogół te nasze miasta wyglądały, ale rozświetlona restauracja z dużymi oknami, nie pamiętam która, i przez te okna widać było dosyć duży tłum eleganckich ludzi siedzących przy długim stole, a na szczycie tego stołu siedział Krzysztof Penderecki. To było prawdopodobnie przyjęcie z okazji jego 50. urodzin, bo w tym roku 83. on właśnie 50. urodziny miał. I przyglądałem się po prostu przez dłuższy czas za szyby temu przyjęciu. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj sobie przypomniałem, kto mi wtedy towarzyszył. Panie redaktorze, towarzyszył mi pochowany 3 dni temu przez nas pana kolega radiowy Marek Lesiński, Leśny. Razem byliśmy na tej pielgrzymce papieskiej, razem pojechaliśmy jako koledzy i razem się temu Krzysztofowi Pendereckiemu przez tę szybę restauracyjną przyglądaliśmy.
No nie ukrywam, że też byłem na tej pielgrzymce. Nie spotkałem Krzysztofa Pendereckiego. Machałem papieżowi gdzieś na trawniku. Za plecami miałem jakiś hotel, taki Nowotel czy coś w tym stylu. To zapamiętałem, bo to takie miejsce niedostępne.
Najprzyjemniejsze spotkanie to było spotkanie w Lusławicach oczywiście w 2006 roku, kiedy wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę Europejskiego Centrum Muzyki, które tam Krzysztof Penderecki postanowił stworzyć. Zresztą kamień węgielny wmurowywał między innymi Maciej Płażyński, świętej pamięci, były marszałek Sejmu. I potem Krzysztof Penderecki przyjął nas w swoim dworku, przy kominku. Długa rozmowa o jego fascynacjach właśnie drzewami, ale też generalnie o muzyce, o życiu. Bardzo przyjemne spotkanie właśnie w takim już domowym klimacie w jego dworku w Lusławicach.
No i tak, panowie, okazuje się, że świat jest bardzo mały. Ja chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, a zbliża się 22, choć króciutkim fragmencikiem tej chińskiej symfonii. Ja tylko mogę powiedzieć, że... No,
tej, którą nagrał pan Wojciech Rajski.
Tej, którą nagrał pan Wojciech Rajski. To jest króciutki fragmencik. Natomiast też mogę powiedzieć, że planowany w ramach Gdańskiego Festiwalu koncert majowy poświęcony Góreckiemu zmienił się po przeniesieniu w koncert pamięci Krzysztofa Pendereckiego. No i z racji pandemii właśnie Polski Chór Kameralny śpiewał jego utwory. Chcieliśmy zaprosić panią Elżbietę, ale niestety już wtedy zaczęła chorować. I między innymi z powodu jej choroby też uroczystości pogrzebowe przeniesione są na przyszły rok. Minister kultury, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin, Wojciech Rajski.
Dobranoc, dziękuję.
Dobranoc, dziękujemy za te wspomnienia. A teraz jeszcze przez chwil kilka fragment 6. symfonii mistrza Pendereckiego. Polska Filharmonia Kameralna Sopot w rozbudowanym oczywiście składzie i Wojciech Rajski.
Do widzenia.
Den Schwäne wieder. Mein Herz ist voller Qual, wie oft sah ich euch gehen und kommen, wilde Herzen. Verzweiflung wütet in mir und tötet mich.